Tematem dzisiejszej naszej audycji jest reklama, ale nie ta typowa, tylko ta, która wzbudza największe emocje, szokuje, a jednocześnie działa, bo jak się okazuje, produkt wypromowany w ten sposób sprzedaje się najlepiej.
W studiu jest nasz gość, Tomasz Łysakowski, medioznawca.
Witam.
Ale zanim przejdziemy do naszej rozmowy, no to jeszcze posłuchajmy materiału Marty Rogowskiej, która zajrzała do kuchni branży reklamowej, jeśli mogę tak powiedzieć.
Kiedyś wystarczył tylko billboard, by klient zainteresował się produktem. Teraz nie jest już tak prosto. Co zrobić, żeby przyciągnąć uwagę konsumenta? Mówi Iwona Kowalewska z agencji Consumer Connection.
Na dzień dzisiejszy mamy bardzo wymagającego konsumenta, który chce czegoś więcej. Po czasach komuny, jak nagle była fala kolorowych billboardów, teraz klient wychował się już. Nasza firma wpadła na dwa koncepty. Wprowadziliśmy takie duże samochody, które wewnątrz były zaaranżowane na kawiarnię. Na dużych imprezach do tej pory zawsze dostawało się kawę taką sypaną w kubku i nic więcej, ale nasze społeczeństwo wymagało coraz więcej, coraz jest większa świadomość, że istnieje coś takiego jak espresso, latte, macchiato. No i wymyśliliśmy, że będziemy mieli samochody, które na dużych imprezach będą sprzedawać profesjonalnie przygotowaną kawę. Samochód swoim wyglądem zwraca uwagę, przykuwa do tego dobra jakość kawy, w ten sposób przyciągamy do tego i odruchowo na imprezach już nas szukają, bo klient już nie chce kupować w zwykłym barze kawy rozpuszczalnej, tylko chce na przykład o drugiej w nocy na koncercie dostać porządne espresso. Drugą formą było stworzenie samochodu, który będzie pierwszy, jedyny, niepowtarzalny. Samochód, który ma góry lodowe zbudowane na sobie, który ma plazmę, która jest nośnikiem informacji o produkcie, dodatkowo ma nagłośnienie zewnętrzne, gdzie można klientowi przekazać informacje, ale jednocześnie stać się dla niego czymś w rodzaju dobrej atrakcji, kiedy taki samochód wjeżdża na plażę, słońce, muzyka. Dodatkowo w nocy na przykład jest prowadzona działalność przed klubami, żeby młodych ludzi zintegrować z produktem. Super terenowy samochód, góry lodowe, neony. I to się wydaje im fajne, designerskie. Oni z taką marką chcą przebywać. Dla nich to jest takie cool ekstra.
Teraz wybrednego klienta nie zadowoli rozdawany za darmo gadżet. Co więcej, taki prezent może zadziałać na niekorzyść produktu.
Jeśli ktoś coś dostaje za darmo, nie do końca docenia wartość tego. Wymyśliliśmy sposób, że klienci kupują pakiety i za te pakiety otrzymują wysokie jakości usługę. Czyli to jest taki wabik, że jeśli dostaną rewelacyjną przejażdżkę szybką łódką, bądź też lekcję salsy na plaży, czy chill out room, oni doceniają wtedy produkt. Wiedzą, że dostali fajną atrakcję, a to jest fajny produkt.
Reklamować można produkt też w taki sposób, by klient nawet się nie zorientował, że podświadomie jest kuszony i zachęcany do zakupu. Mówi Magda Prus z agencji promocji Orange.
Firmy, hipermarkety stosują różne chwyty, czyli na przykład jest to kwestia ostatniej półki, w markecie, gdzie klient ma szansę dowiedzieć się, że zupełnie przypadkiem czegoś potrzebuje. I półka zupełnie przy kasach, gdzie jest to ostatni odruch, jak stoisz w kolejce przy kasie, żeby ewentualnie coś sobie kupić. Coś, co ewentualnie hipermarket może zaproponować klientom i oni koniecznie jeszcze o tym wiedzą, to jest na przykład właśnie rozpylany zapach pieczywa. Konsument wchodzący do sklepu po zazwyczaj 30-40 minutach z pewnością podejdzie do konkretnego działu, żeby zakupić produkt. Może to być pieczywo, może być coś, co po prostu w tym momencie jest wystarczające, żeby klient mógł zaspokoić swój głód.
Czy takie chwyty reklamowe działają na klienta? Czy nabieramy się na reklamowe sztuczki? Ponownie Iwona Kowalewska.
Coś, co jest designerskie, nowe, trafia zarówno do starszych ludzi, i do młodszych ludzi. My jesteśmy na tyle zintegrowani z naszym klientem poprzez działania przy klubach. Wychodząc z klubu, młoda osoba, zapewniamy jej produkt, który jest w klubie niszowy. Później się okazuje, że jesteśmy sobie na dużym festiwalu muzycznym i ludzie też do nas przychodzą. Nie przychodzą do jakiegoś tam małego stoiska, tylko przychodzą do nas, bo widzą samochód. Kurczę, super, wezmę od nich, bo będę fajniejszy, będę bardziej designerski, bo kupiłem sobie z tego fajnego samochodu. Jeśli na przykład ma do wyboru klient na plaży u nas pochillautować się, a chillout podobno jest modny, to przychodzi do nas się pochillautować. Klient zawsze wybiera to, co jest modniejsze i na dzień dzisiejszy każda promocja, event musi podążać za klientem. Nie ma już sytuacji, gdzie klient podąża do eventu, tylko event za oczekiwaniami.
Ale z reklamą należy też uważać. Trzeba trafić w gust klienta i nie zrazić go przypadkiem do produktu.
Są kampanie, które raz są przeprowadzone i później rok, dwa, trzy trzeba pracować na to, żeby naprawić wizerunek firmy. Naprawdę bardzo, bardzo łatwo jest zepsuć event.
A ja mam przed sobą artykuł z dziennika, który był jedną z inspiracji do takiego tematu audycji. Otóż w serialu nadawanym przez jedną z komercyjnych stacji, stację TVN, w serialu Teraz albo Nigdy występuje bohaterka, która pisze książkę. Bohaterka jest młodą, ambitną dziennikarką, pracuje nad książką pod tytułem Kaktus w sercu. I to jest jeden z ważnych wątków tego serialu. Ta książka 27 listopada ukaże się w księgarniach nakładem wydawnictwa WAB i właśnie autorką tej książki będzie owa fikcyjna przecież postać z serialu. No i zastanawiam się, co tu co reklamuje? Książka reklamuje serial, serial reklamuje książkę. Jak w ogóle coś takiego interpretować, to w ogóle można traktować jak reklamę?
Poniekąd jest tak, że to jest taka wzajemna reklama, ale myślę, że bardziej serial będzie reklamował książkę. To znaczy, powiedzmy sobie szczerze, prawdopodobnie książka jest kolejnym sposobem zarobienia na popularności serialu. Druga sprawa, że właśnie książka tutaj wydaje się takim no, klasycznym gadżetem. To znaczy my najczęściej nie odbieramy gadżetów jako książki, bo gadżety to dla nas są różnego rodzaju figurki, pistolety albo inne takie komiksy. Natomiast pamiętajmy, że gadżety to również książki. I teraz jeżeli mamy takie hity jak Gwiezdne Wojny, to gadżetami są również kolejne części Gwiezdnych Wojen. I na tej samej zasadzie gadżetem może być książka, która może nie do końca jest, nie wiem, na przykład streszczeniem tego, co się działo w serialu albo rozwinięciem pewnych wątków, ale książka, która się tam pojawia i która po prostu jest częścią tej serialowej rzeczywistości. No bo jeżeli ktoś będzie chciał dokładnie wiedzieć, co się w tym serialu dzieje, to będzie musiał tę książkę kupić, prawda?
Czyli zakładamy, że książka jest o serialu.
To znaczy, myślę, że będzie tak, że nawet jeżeli książka bezpośrednio nie będzie o serialu, to będzie częścią tej rzeczywistości, która jest w serialu. To znaczy, jeżeli wyobrazimy sobie takiego widza idealnego, który fana, czyli fanatyka tego serialu, który chce wiedzieć wszystko, co się dzieje, no to w takim wypadku możemy sobie wyobrazić, że będzie on czuł dużą potrzebę zakupu tej książki, chociaż powiedzmy sobie szczerze, prawdopodobnie książka nie sprzeda się w takim nakładzie, jaką oglądalność ma serial, bo w takim nakładzie to ja sobie nie wyobrażam, żeby jakakolwiek książka się sprzedała. Nawet.
Jednak bądź co bądź więcej ludzi w Polsce ogląda seriale niż czyta książki, no, nawet te, które występują w serialach.
Tak, to jest tutaj, nie ulega dyskusji. Zresztą badania są takie, że przeciętnie z badań wynika, że co druga osoba, 50% osób w Polsce cokolwiek czyta. Więc jakby tutaj i to łącznie z książkami kucharskimi, książkami telefonicznymi, nie mówiąc już jakby o beletrystyce, czy tutaj takich książkach, które my faktycznie bierzemy do ręki po to, żeby przeżyć jakąś tam przygodę duchową na przykład. Więc tu bym wziął tę poprawkę, że niewiele osób czyta i dlatego ta książka nie sprzeda się w takim nakładzie, w jakim powiedzmy no, teoretycznie jaką widownię ma serial. Natomiast mimo wszystko może to być hit wydawniczy, tylko dlatego, że po prostu jak coś ma w Polsce więcej niż kilkanaście tysięcy nakładu, to jest to hit wydawniczy.
Myślę, że w ogóle takie produkty, które występują w popularnych serialach czy filmach, one się zawsze sprzedają dosyć dobrze, albo przynajmniej ten produkt, ta marka jest dobrze rozpoznawalna. Mnie się przypomina jeszcze taki przypadek w serialu telewizji polskiej M jak Miłość. Tam bohaterowie, przynajmniej część z tych bohaterów, produkowała wodę mineralną, która nazywała się Dar Grabiny. Kiedyś zrobiono badania rozpoznawalności marek wód mineralnych. No i ta nieistniejąca woda, nie można jej kupić w sklepie, nie można jej znaleźć na sklepowej półce, mimo to zajęła trzecie miejsce wśród najlepiej rozpoznawalnych marek wód mineralnych. Więc gdyby ktoś się chciał zdecydować na wyprodukowanie takiej wody, no to pewnie zgarnąłby niezłą fortunę.
No poza tym, że musiałby zapłacić jakąś tam część zysków, rozumiem, temu, kto wymyślił tę nazwę, czyli tutaj w zależności od tego, czy na przykład Telewizja Polska jest właścicielem tych praw autorskich, czy autor tego serialu, no to tutaj oczywiście zawsze powstaje ten problem, ale czasami mamy takie wypadki, że można wyprodukować fikcyjne marki. Te marki fikcyjne mogą być bardzo dobrze rozpoznawane. Czasami wręcz te marki fikcyjne zaczynają potem funkcjonować jako zwykłe marki, bo ktoś wpada na pomysł, że takie coś można sprzedawać. Bodaj Polo Cocta była takim przykładem. Przecież była to zupełnie fikcyjna marka wymyślona na potrzeby King Size'u, ale potem ktoś wpadł na pomysł, że można takie coś wypuścić. Dogadał się prawdopodobnie z Machulskim. Nie wiem, jakie tam były dokładnie koleje, no ale taki produkt gdzieś tam się w pewnym momencie pojawił.
Znaczy taka kryptoreklama, czyli występowanie danego produktu w serialu, w filmie, to jest dobry pomysł, dobry sposób na sprzedanie tego produktu.
Odróżnijmy dwie rzeczy tutaj. Pierwsza sprawa, jeżeli produkt zostaje wymyślony na potrzeby serialu, a potem ktoś wpada na pomysł, że można go sprzedawać, bo to nie jest taka klasyczna kryptoreklama.
Ja mówię tu o tej klasycznej, czyli jest już produkt, a sposobem jest pokazanie tego właśnie w telewizji.
Oczywiście, tutaj można mówić, że to jest bardzo dobra... Czy to jest bardzo dobry sposób, to zależy od dwóch rzeczy. Po pierwsze, w jaki sposób my ten produkt tam pokażemy, a druga sprawa, czy dany serial, film okaże się sukcesem, czy jest sukcesem. No bo jeżeli na przykład my pokażemy ten produkt tak, że tak powiem, bardzo nachalnie, to może to przynieść odwrotny skutek. Ja pamiętam kiedyś taki, nie wiem, czy mogę tutaj mówić o ściśle o markach i o filmach, ale był kiedyś taki film Anioł w Krakowie polski i tam pokazywano, widać było, że sponsorem tego filmu jest Telekomunikacja Polska, bo cokolwiek robił bohater, gdziekolwiek się ruszał, wszędzie było tak nachalnie,
te budki telefoniczne,
przy czym jak bohaterowie dzwonili, nagle musieli zadzwonić, normalne jest, że te ludzie wyjmują komórki, nie, oni gnali do budek telefonicznych i dzwonili z budek telefonicznych. No tutaj możemy to odbierać jako taką absurdalną sytuację i moglibyśmy powiedzieć, że ten product placement był nie do końca trafiony. Nie sądzę, żeby... Po pierwsze, są produkty, do których używania nie trzeba ludzi jakoś za bardzo przekonywać, bo jak nie mają komórki, to chcąc nie chcąc zadzwonią. Ale druga sprawa, że powinno to być cały czas w ramach pewnej konwencji, w ramach pewnego prawdopodobieństwa. Natomiast jeżeli dany produkt będzie pokazywany, nawet dobrze, ale dany serial, dany film nie będzie przebojem, no to mało kto to zobaczy. I tutaj też znów product placement minie się z adresatem. Aczkolwiek czasami bywają dobrze zrobione product placementy i to nawet tanio. O ile pamiętam, Nokia prawo do pokazania się w Matrixie to kupiła jakoś niezwykle tanio u braci Wachowskich. Tak naprawdę już sumy nie pamiętam, ale było to niezwykle tanie i był to świetny biznes, bo po prostu rozpoznawalność tego telefonu komórkowego drastycznie skoczyła po sukcesie kasowym Matrixa.
No to w ogóle jest tak, że niektórzy, mam czasem takie wrażenie, twórcy w ogóle już kręcą filmy tylko po to, żeby, albo przynajmniej na etapie tworzenia scenariusza, myślą, gdzie można by było właśnie w sprytny sposób ten product placement, czyli ten istniejący produkt, umieścić w tym serialu. Dla mnie takim klasycznym przykładem bohatera oklejonego wręcz product placementami, niczym Adam Małysz nazwami różnych produktów, jest James Bond. Od niedawna to jest ten najnowszy film o Jamesie Bondzie, trafił do kin właściwie na całym świecie. I to jest bohater, który używa bardzo konkretnych produktów, czyli jeździ konkretną marką samochodu, używa konkretnego, czy pija konkretnego drinka i konkretny alkohol, używa konkretnego telefonu i to bardzo często, przynajmniej w ostatnich latach, są produkty, za które ktoś bardzo dużo zapłacił, żeby on na przykład jeździł BMW, a nie Astonem Martinem.
Można powiedzieć, że jest to reklama z rozbudowaną fabułą.
Tak, to jest znów. Problem jest taki, że my nie powinniśmy tutaj, jeżeli już jesteśmy taką agencją, która tam się zajmuje tym, żeby ten produkt lokować, to pamiętajmy, że przesada to jest coś, co w jakiś sposób może nam przynieść odwrotny skutek, bo jest coś takiego w psychologii jak efekt bumerangowy. Jak ludzie mają poczucie, że im się coś tak bardzo nachalnie wpycha, to efekt jest odwrotny. To znaczy zapamiętują daną markę i myślą sobie, no teraz ta marka zepsuła mi tutaj dobry film, no to teraz to ja może w jakiś sposób tutaj mogę ukarać tę markę. Więc tu bym wziął to pod uwagę. Czasami jest problem taki, że po prostu widz powinien się opatrzyć. Ale czasami chodzi o to, że to opatrzenie nie powinno być zbyt nachalne, po prostu może negatywnie zapamiętać. I druga sprawa jednak, jeżeli mamy takich bohaterów jak James Bond, którzy od samego początku mieli się w jakiś sposób zachowywać i mieli używać danych produktów. I teraz tu jest inny problem. Otóż James Bond stereotypowo jeździ jakimś tam samochodem, pije jakieś tam drinki. I teraz jak ten James Bond, powiedzmy, nagle dana firma została przelicytowana i inna zapłaciła więcej. Ten James Bond, ni stąd, ni zowąd, przesiada się do innego samochodu, powiedzmy, no to tutaj odbiorcy mają duży zgrzyt. Z jednej strony wiedzą, że tam reguły marketingu są takie, że jak kto zapłaci więcej, ten daje samochód. Ale pamiętajmy, że jest już ustalone tak naprawdę, w czym ten James Bond jeździ i co pije. I teraz, jeżeli my zaczynamy takie ingerencje, to jest znacznie większa ingerencja niż zmiana twarzy Jamesa Bonda tak naprawdę.
Tym bardziej, że Jamesa Bonda na przestrzeni ostatnich lat grało już przynajmniej 7 aktorów, o ile dobrze pamiętam. Jeszcze jedna rzecz mi przyszła do głowy. Można by było Jamesa Bonda zaangażować do kampanii Pij mleko, będziesz wielki i mógłby pić na przykład mleko. Mogliby spróbować, chociaż nie sądzę, żeby stać było autorów tej kampanii na to, żeby Jamesa Bonda do tej kampanii zaangażować. My jeszcze porozmawiamy o reklamie. Porozmawiamy o tym, co w reklamie szokuje, o wykorzystywaniu właśnie szoku w reklamie za chwilę, ale najpierw zrobimy krótką przerwę. Rozmawiamy o reklamie. Jest z nami Tomasz Łysakowski, medioznawca ze Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej. Ale zanim wrócimy do rozmowy o tych kontrowersyjnych, nietypowych reklamach, no to posłuchajmy, czy rzeczywiście na rynku reklamowym nie ma zahamowań.
Z Konradem Drozdowskim z Komisji Etyki Reklamy rozmawia Joanna Kędzierska.
Czy są granice dobrego smaku w reklamie? Czy są takie rzeczy, których pokazać, powiedzieć, zaprezentować nie można?
Dobry smak jest zawsze najtrudniej zdefiniować. Najbardziej oczywistymi granicami w reklamie jest możliwość wprowadzenia w błąd. Twórcy reklamy powinni zawsze starać się, żeby reklama była uczciwa i żeby ten przekaz, który dociera do odbiorcy, powodował, że on odbierze w sposób właściwy tą reklamę. Natomiast kwestia dobrego smaku oczywiście jest trudna do zdefiniowania, bo każdy z nas ma inny światopogląd. Inne granice, których przekroczenie powoduje u niego jakiś dyskomfort i mamy to również odwzorowane w świecie reklamy.
A czy są jakieś takie tematy tabu, rzeczy, których reklama jeszcze nie poruszyła, takie rzeczy, do których się po prostu nie posunęła?
Tematy tabu zapewne będą zawsze odkrywane na nowo i w każdym roku widzimy rzeczy, których w reklamie jeszcze dotychczas nie było. Na pewno zmienia się to wraz ze zmianami w społeczeństwie. Ja myślę, że w tym roku też widzieliśmy kilka kampanii reklamowych w Polsce, które pewne tematy tabu przełamały, ale trudno jest mówić o tematach tabu, ponieważ każde społeczeństwo jest społeczeństwem płynnym, tak? To się zmienia. Tematem tabu pewnie 10 lat temu bardziej był seks, była golizna prezentowana na reklamie. W tej chwili to już spowszedniało. Trudno sobie wyobrazić, co może jeszcze dalej być pokazywane. Reklama jest odzwierciedleniem tego, co jest w społeczeństwie, znaczy ona nie jest oderwana od rzeczywistości. Prezentuje pewne zjawiska, pokazuje pewne rzeczy, które też są pokazywane w treści redakcyjnej mediów.
A jak to jest w polskim prawie? Czy prawo dotyczące reklamy zabrania pokazywania jakichś konkretnych rzeczy, właśnie przekraczania pewnych granic?
Nie ma takiej ścisłej definicji. Reklama nie może wpływać tak naprawdę na rozwój moralny dzieci i młodzieży. To jest zapis kodeksu etyki reklamy. Natomiast co na ten rozwój może wpłynąć, to też oczywiście jest płynne i się zmienia. Bo trudno by było narysować jakąś linię, bo nie jesteśmy w stanie przewidzieć, co będzie reklamowane i jak będzie reklamowane. Natomiast mamy pewne ograniczenia dotyczące na przykład sposobu reklamy rzeczy drastycznych. Czy staramy się przekonać reklamodawców, żeby zawsze brali pod uwagę, jakie nośniki reklamy są wykorzystywane. Bo ta sama reklama na przykład w magazynie dla dorosłych może być w porządku, natomiast ta sama reklama na billboardzie, który widzą dzieci, już w porządku nie jest.
Czyli tak naprawdę to jest tak, że można w reklamie pokazać wszystko. Można pokazać seks, śmierć, zabójstwo, każdą najgorszą rzecz i prawnie nic takiemu twórcy reklamy nie grozi.
To znaczy, to nie jest tak, że wolno pokazywać wszystko w reklamie. Wszystkiego pokazywać nie wolno, ale nie ma ograniczenia dotyczącego, że na przykład nie wolno pokazywać scen drastycznych w reklamie w ogóle. Nie ma takiego ustawowego zakazu i kodeks etyki reklamy też nie definiuje, czego w reklamie pokazywać nie można. My traktujemy reklamę jako całość i trudno też wyobrazić sobie, żebyśmy stworzyli jakąś listę pojęć, których nie wolno w reklamie używać, albo jakichś obrazów, których nie wolno pokazywać. To wszystko jest ograniczone w kodeksie etyki reklamy, natomiast nie jest wymienione z nazwy.
Czyli to wszystko tylko zależy od oceny indywidualnej osób, które to oceniają, które są takim sądem arbitrażowym, zawodowym, które rozsądzają, co jest dobre, a co złe.
Tak zresztą jak w innych kodeksach. Tutaj mamy dużą płynność po to, żeby można było interpretować.
Tyle rozmowa Joanny Kędzierskiej, a my mamy w studiu naszego gościa, Tomasza Łysakowskiego, medioznawcę ze Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej. No właśnie, czy używanie takich szokujących, kontrowersyjnych motywów w reklamie jak seks, jak śmierć, to sprzyja sprzedaży tego produktu?
No, można powiedzieć, że po pierwsze to zależy od produktu, bo nie każdy produkt będzie się chciał reklamować w ten sposób, bo pamiętajmy, że są produkty, które my mamy, powiedzmy kupując, te informacje przetwarzać na poziomie świadomym. I są produkty, które kupujemy dlatego, że nam się coś dobrze kojarzy, albo coś nam wstrząsnęło, albo jest powiedzmy kontrowersyjne i zapamiętaliśmy. I teraz, jak ja mam produkt taki jak pralka, jak proszek do prania, płyn do zmywania naczyń i tak dalej, to ja go będę kupował bez względu na to, ile osób umrze w tej reklamie, albo kto będzie reklamował, czy nie wiem, czy będzie jakaś gwiazda reklamowała i tak dalej, bo ja tutaj kupując tę reklamę, kupując jakby ten produkt, oglądając reklamę, to ja będę przetwarzał przede wszystkim te informacje, które są właśnie informacjami takimi logicznymi, rozsądnymi, przetwarzanymi świadomie, czyli czy produkt dobrze pierze, czy dobrze ściera. Oczywiście to wszystko mogą być,
kosztuje też
ile kosztuje, więc to wszystko mogą być oczywiście również reklamy, nie wiem, zbudowane emocjonalnie, to znaczy wiadomo, że może jakaś pani śpiewać, że dany płyn wszystko dobrze wymyje, albo możemy widzieć takie, no nie wiem, skorupki od jaj, które miękną w przypaście do zębów i tak dalej, i to może być wszystko nie, no powiedzmy, fantastyką czystą, ale pamiętajmy, że to będą argumenty, które są argumentami racjonalnymi. I są reklamy, które do nas uderzają drogą nieracjonalną. To znaczy, jeżeli ja sobie wybieram batonik, który zjem, no to teraz na takiej zasadzie, że mam nagle ochotę na batonika, to ja się tu będę kierował już nie informacjami o cenie, bo prawie wszystkie batoniki kosztują tyle samo. Mogę co prawda lubić troszkę bardziej smak danego batonika, albo tak samo mogę rozróżniać dwie główne marki coli, chociaż nie każdy to robi, nie każdy potrafi odróżnić te dwie marki, a niektórzy odróżniają, ale przede wszystkim tam chodzi o emocje. I tak jak na przykład tutaj znów powiedzmy sobie, jak mamy te dwie marki coli, czyli mamy Pepsi Cola i Coca-Cola, to każda z nich niesie trochę inny przekaz emocjonalny. Coca-Cola to tradycyjnie marka, która się reklamuje świętami, Mikołajami, to marka rodzinna, natomiast Pepsi to marka, która idzie w niezależność, bądź sobą, wybierz Pepsi, taki nonkonformizm. Oczywiście wszystko to jest troszeczkę tak na niwy, pamiętajmy, ale tutaj już te wartości zostają powołane. I teraz, jak my wybieramy te produkty, przy których wyborze kierujemy się emocjami, to tutaj można spokojnie iść w kontrowersyjne rzeczy, można spokojnie pokazywać na przykład, czy to przemoc, czy śmierć i tak dalej, jeżeli nam zależy na tym, żeby produkt był kojarzony. Możemy, powiedzmy, ranić czyjeś uczucia religijne, tak jak przy ostatnio było przy takiej kampanii Hausa Strzeż mnie ojcze, gdzie były, powiedzmy, przywoływane te uczucia religijne i wyśmiewane według niektórych, co miało wzbudzić kontrowersje.
Coś podobnego już, tak. Bo to House to marka odzieżowa zrobił kiedyś Benetton, zdjęcie Oliviero Toscaniego, tak, z całującym się księdzem i zakonnicą, tak, które bardzo wiele kontrowersji, tak, wzbudziły.
I te wszystkie reklamy mają w jakiś sposób tam przykuwać uwagę, wzbudzać kontrowersje i w ten sposób sprawiać, że produkt będzie przynajmniej kojarzony. Dlaczego? Bo nasza uwaga działa tak, nasza percepcja, że jeżeli coś, proszę sobie zauważyć, jak Państwo na przykład pstrykają po kanałach. To jasne jest, że my sobie pstrykamy. Na pierwszym kanale rozmawiamy, na drugim rozmawiamy, na trzecim ktoś kogo bije. Proszę zauważyć, że choćbyśmy, nie wiem jak racjonalni byli, dłużej nam się palec zatrzyma i nie pstryknie, jeżeli ktoś kogoś bije.
Chcielibyśmy zobaczyć, kto kogo bije i za co.
Tak, właśnie. Więc okazuje się, że jeżeli pojawia się na przykład przemoc, jeżeli pojawia się śmierć, to nasza uwaga, zupełnie naturalnie, to jest prawdopodobnie ewolucyjne, będzie się skupiała na takich rzeczach. Dlaczego ewolucyjne? Bo nasi przodkowie, którzy by nie zwracali uwagi na to, że ktoś kogoś bije, mogli to przypłacić życiem, jeżeli na przykład nie uciekli albo nie zaatakowali. Więc chodzi o to, że nasza uwaga...
A dziś można dzięki temu kupić pralkę.
Tak. Pralkę może niekoniecznie, ale pamiętajmy, że takie produkty właśnie, no już których reklamy konstruuje się właśnie emocjonalnie, już tak. Podobnie na przykład jest z seksem. No, że seks każdego z nas w jakiś tam sposób interesuje, no to jest, no prawie każdego powiedzmy, bo są podobne osobniki zupełnie aseksualne, no to jest zupełnie naturalne. I teraz również reklama, która właśnie nam ma przekazać te sygnały takie emocjonalne, będzie sięgała właśnie po osoby na przykład, które są atrakcyjne seksualnie. I teraz to, czy proszek do prania będzie reklamowała, nie wiem, jakaś tam wspaniała blondynka, czy na przykład kobieta wyglądająca na zniszczoną gospodynię domową, to wcale nie będzie takie ważne. Wręcz przeciwnie, może być tak, że zaufanie tutaj będzie do tej starszej pani, dlatego że ona coś wie, ona jest w stanie nam przekazać racjonalnie tutaj, że to jest dobre. Natomiast jeżeli my będziemy właśnie ten produkt taki jak batonik, no to tutaj absolutnie chodzi o to, żeby tam ten batonik się dobrze kojarzył, żebyśmy czuli, że jak to zjemy, to może batonik to jest tutaj zły przykład, ale jest mnóstwo przykładów takich jak ubrania, gdzie ludzie później kierują się, nie wiem, dziewczyna chce wyglądać wyglądać jak dana aktorka albo chce być pomalowana jak dana aktorka, która jakieś tam kosmetyki reklamuje, po prostu sięga po te kosmetyki właśnie.
A propos aktorki, o której pan wspomniał, czy kiedyś było tak, że aktorzy wzbraniali się przed występowaniem w reklamach? Była to ujma, było to niegodne zawodu aktora. Teraz w polskich reklamach rzadko kiedy można trafić na taki spot reklamowy bez słynnej twarzy. Czy to też świadczy o tym, że znana twarz to jest jakiś sposób na to, żeby dany produkt sprzedać, chociaż muszę zauważyć, że w niektórych reklamach no, ten aktor czy ta aktorka no, nie pasuje nam.
Jest to dobry sposób, bo psychologia zna coś takiego jak rozlewanie się autorytetu. To w ogóle jest taka dziwna sprawa trochę, bo jak zrobiono kiedyś badania, że na przykład wiadomo, że jeżeli powiedzmy o reklamach leków. Jeżeli są reklamy leków, to wiadomo, że lekarz lepiej sprzeda taki lek niż osoba z ulicy, czy nawet taki zwykły, nawet znana twarz. Ale co się okazuje? Najlepiej, jak jest znany lekarz. Ale co się okazuje? Zawsze można skonstruować tak prawo, że lekarze nie mogą sprzedawać leków, tak jak jest w Polsce. No ale co można wtedy zrobić? A wziąć na przykład pana doktora Lubicza z Klanu, który nie jest lekarzem, więc nie podpada pod ustawę, ale gra lekarza, więc w powszechnym odczuciu ludzi będzie tutaj autorytetem. Nawet jak ludzie sobie zdają na pewnym poziomie sprawę, że to jest lekarz, to będą kupować ten produkt. I teraz jasne jest, że to jest jeszcze dosyć jasne, jeżeli mamy aktora, który odgrywa daną rolę i później reklamuje pokrewny produkt. Ale co się dzieje? Otóż zaobserwowano, że czasami ten aktor wcale nie musi reklamować produktu, na którym ma prawo nawet teoretycznie się znać, dlatego że jakąś rolę odgrywa. Gdzie tam? Bardzo często ludzie działają na takiej zasadzie: znam twarz, ufam. To znaczy, jeżeli ktoś, no, sąsiadka mi coś mówi, to ja większą wagę do tego będę przywiązywał, bo sądzę, że ona to sprawdziła, znam ją.
Chyba, że ktoś wykorzysta sąsiadkę w reklamie, bo reklama środków przeciwbólowych z użyciem sąsiadki jako autorytetu.
No powiedzmy, ale to nie była nasza własna sąsiadka, to był ktoś, kto grał niby sąsiadkę, ale pamiętajmy, że jeżeli ja spotykam moją własną sąsiadkę, albo ciocię, albo babcię, która mi coś mówi, to ja myślę sobie, aha, ona to sprawdziła na własnej skórze, to nie jest reklama. I trochę na takiej zasadzie, jak widzę w reklamie twarz, którą znam, a my tych aktorów, których tam oglądamy codziennie, to właśnie kojarzymy jako takie osoby bliskie, które już znamy. I ten aktor nam coś mówi, że to należy kupić albo, że to należy tutaj wziąć i, nie wiem, połknąć na grypę, to my to właściwie odbieramy właśnie na takiej zasadzie, jak my nam znajomy ktoś coś mówił. I czasami nawet jak aktor zupełnie nie pasuje, to może się okazać, że wzięcie go do danej reklamy jest całkiem dobrym pomysłem.
Nawet jeżeli znana aktorka promuje plotkarską gazetę.
No tutaj to ja bym powiedział, że tu nawet może się pojawić konflikt interesów, ale nie konflikt taki, że nie jest to związane z nią, pamiętajmy.
To jeszcze tylko na koniec jedno krótkie pytanie. Czy w ogóle możemy się obronić przed czymś takim jak reklama? Bo reklamodawcy i sami reklamiarze bardzo dużo kombinują, starają się nas zawsze zaskoczyć. Da się w ogóle przed tym obronić? Bo reklama zawsze chce, żebyśmy kupili jakiś konkretny dany produkt. Chce nas do tego po prostu zmusić.
Pewnie, że się da obronić i jak popatrzymy na to, jak rozwijają się media, to możemy powiedzieć, że tam jest taki efekt Czerwonej Królowej, czyli tej z Alicji w Krainie Czarów. Czerwona Królowa musiała cały czas biec, żeby być w jednym miejscu. Podobnie działa na zasadzie takiego wyścigu zbrojeń, działa reklama. To znaczy reklama cały czas znajduje nowe kanały, którymi do nas dociera, a my coraz to nowsze sposoby, żeby tego uniknąć. To znaczy jak była reklama w telewizji, która przerywała programy w Ameryce, u nas tego tak nie odczuwaliśmy, to szybko pojawiły się różnego rodzaju maszynki do nagrywania programów bez reklam. Potem znów mamy internet i mamy reklamę, która staje się wszechobecna. Od razu pojawiają się różnego rodzaju adbloki w przeglądarkach. I teraz oczywiście reklamy wtedy idą naokoło. W jaki sposób przemycić coś tak, żeby adblock tego nie zablokował, albo zablokować użytkowników adblocka, albo w ogóle Mozilli. Tak niektórzy reklamodawcy tutaj próbują robić, więc to jest taki wyścig zbrojeń. Ludzie chcą się bronić przed reklamą, dlatego że większość reklam tych, powiedzmy, mniej pomysłowych, bo można zrobić reklamę, która będzie tak pomysłowa, że sami ludzie będą je sobie rozsyłać na zasadzie reklamy wirusowej w internecie. Jest mnóstwo takich reklam i nikt nie ma praktycznie pretensji, jeżeli taką reklamę dostanie link do niej, bo ogląda to z przyjemnością. Natomiast dużo reklam to są reklamy natarczywe, które nic tam nie wnoszą i przed tymi reklamami się bronimy, ale to już jest problem, twórców tych reklam, bo czasami powinni po prostu przemyśleć, może wydać więcej pieniędzy na copywritera, może spróbować czegoś nowego, ale stworzyć taki przekaz, przed którym odbiorca nie będzie uciekał.
Czyli krótko mówiąc, potrzeba nam tylko tego, żebyśmy musieli myśleć, jak kupujemy, myśleć, jak wybieramy, myśleć, jak oglądamy reklamę i po prostu nie dać się zaskoczyć reklamodawcom. Dziękujemy za wizytę w naszym studiu. Odwiedził nas Tomasz Łusakowski, medioznawca ze Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej. Dziękujemy bardzo.
Dziękuję bardzo.